Dzień szósty, konferencja główna.
Pielgrzymowanie na Jasną Górę jest mocnym doświadczeniem wspólnoty Kościoła w drodze. Idziemy razem jako wspólnota ku temu samemu celowi. Każdy trudzi się sam, stawia kroki samodzielnie, wkłada w to swój wysiłek, wyciska z siebie pot, ale równocześnie idzie jako cząstka większej całości, członek tej wędrującej wspólnoty. W tej wspólnocie możemy nie znać swoich imion i nazwisk, możemy nie wiedzieć wiele o sobie nawzajem, o rodzinie, o szkole, pracy. Mimo to nie jesteśmy dla siebie obcy. W jakiś sposób zależymy od siebie, musimy respektować to, że nie jesteśmy tutaj sami, obowiązują nas pewne zasady kroczenia w grupie i nazywamy się braćmi i siostrami. Możemy też liczyć na siebie wzajemnie, na pomoc ze strony siostry czy brata, na dobre słowo, cukierka, czełyk wody, bo jesteśmy tutaj razem, jesteśmy Kościołem. Kościół to jest środowisko, w którym rodzi się, rozwija i dojrzewa nasza wiara. Chociaż każdy z nas wierzy indywidualnie, to jednak nikt nie ma wiary na prywatną własność. Uczestniczymy w jednej wierze Kościoła Świętego. W orędzie na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie czytamy takie słowa papieża Benedykta XVI. Nasza osobista wiara w Chrystusa, zrodzona w dialogu z Nim, złączona jest z wiarą Kościoła. Nie jesteśmy wierzącymi samotnie, lecz przez chrzest jesteśmy członkami tej wielkiej rodziny i to właśnie wiara wyznawana przez Kościół daje pewność naszej osobistej wierze. Credo, które wyznajemy podczas niedzielnej mszy świętej, chroni nas przed niebezpieczeństwem wiary w innego Boga niż ten, którego objawił nam Jezus. Każdy wierzący jest jakby ogniwem wielkiego łańcuchu wierzących. Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary innych. Dziękujmy zawsze Bogu za dar Kościoła. On pozwala nam postępować w pewności wiary, która daje nam prawdziwe życie. Tak pisał papież. Każdy chrześcijanin, każdy katolik może powiedzieć moja wiara i ja wierzę, ale tym samym stwierdza nasza wiara, my wierzymy. Jezus Chrystus założył wspólnotę Kościoła i tej wspólnocie powierzył skarb wiary i sakramentów, żeby to ta wspólnota strzegła tych darów, wyjaśniała je i mądrze rozdzielała między wierzących. Dlatego nie da się sakramentów przyjąć prywatnie, w oderwaniu od wspólnoty Kościoła, od parafii. Dlatego nie udziela ich ktoś spoza Kościoła, ale zwykle jest to biskup, kapłan, diakon czy człowiek uprawniony do tych zadań właśnie w Kościele. Jeśli ktoś mówi, że wierzy w Chrystusa, a neguje Kościół, to znaczy, że niczego z wiary nie rozumie. Odcina głowę od reszty ciała i mówi, że tak jest dobrze. Nie można przyjąć Chrystusa bez przyjęcia Kościoła, który jest jego ciałem. Nie można uznawać Chrystusa, odrzucając Kościół, bo Chrystus utożsamił się z Kościołem i żyje dziś w Kościele. Pod Damaszkiem Pan Jezus zapytał Szawła, dlaczego ty mnie prześladujesz? A przecież Szaweł prześladował chrześcijan, nie Jezusa wprost. Jezus utożsamił się ze wspólnotą Kościoła. W tej wspólnocie Kościoła dalej prowadzi swoje dzieło, głosi Ewangelię, wzywa do nawrócenia, umiera i zmartwychwstaje w sprawowanych sakramentach, posyła Ducha Świętego. Dlatego też nie tylko wierzymy w Kościele i z Kościołem, ale również wierzymy w Kościół. Odwiecznym problemem jest to, że dostrzegamy w tym Kościele wiele zmaz, zmarszczek, brudu. Kto je tam wniósł? Czy to był Chrystus? Nie, to jest nasza robota. Mój grzech jest grzechem Kościoła, bo jestem jedną z komórek tego wielkiego kościelnego organizmu. A więc kiedy ja choruję, osłabiam cały organizm. Kiedy ja jestem duchowo martwy, obumarła komórka tego organizmu. Kiedy ja się rozwijam, jestem zdrowy i wypełniam swoje zadania, wpływam na właściwe funkcjonowanie całego organizmu Kościoła. Jesteśmy systemem naczyń połączonych. Wszystko, co się dzieje ze mną, wpływa także na innych, wpływa na cały Kościół. Zło i grzech w Kościele to nasz ludzki wkład w tę wspólnotę. ale kryje się w tym też pewna dobra nowina. Skoro jest grzech w Kościele, to znaczy, że są w nim też grzesznicy. A skoro są grzesznicy, to znaczy, że mogę tutaj być i ja. Ja też mam szansę być w tej wspólnocie, chociaż bywam słaby i grzeszę. W Kościele jest miejsce dla świętych i dla grzeszników. Święci uświęcają się tutaj, a grzesznicy mają szansę się nawrócić, uzyskać tutaj łaskę przebaczenia i rozpocząć nowe życie. Czy to nie jest wspaniałe? Kościół nie jest dla sterylnie czystych. Nie wylatuje się z Kościoła za grzech. Przeciwnie. Do grzeszników Kościół tym wytrwalej wyciąga ręce, oferując łaskę odkupienia i przebaczenia. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest bardzo wspaniała nowina. I nie zamierzam się oburzać na grzech i zło w Kościele, bo ja sam takie wątpliwe klejnoty do tej wspólnoty wnoszę. Boleję nad tym i nie chcę grzechu w Kościele. Muszę jednak uznać fakty. Grzech poprzez grzesznych ludzi, którzy tworzą Kościół, zawsze będzie w Kościele obecny. Wobec tego jestem wezwany, żeby grzesznikom okazywać miłosierdzie, bo sam z tego miłosierdzia korzystam, tutaj, w Kościele. Przyjrzyjmy się nieco bliżej nawróceniu Szawła, późniejszego świętego Pawła. Przed chwilą już przywołaliśmy tę scenę pod Damaszkiem. To wydarzenie ma nam coś do powiedzenia. Jak dobrze pamiętamy, faryzeusz Szaweł, bo takiego hebrajskiego imienia również używał, był wrogiem chrześcijan. Tak sam o tym opowiadał. Ja również byłem kiedyś przekonany, że należy wszelkimi sposobami walczyć z imieniem Jezusa Nazarejczyka. To właśnie czyniłem w Jerozolimie. Otrzymałem specjalne uprawnienia od wyższych kapłanów i wielu świętych wtrąciłem do więzienia. Opowiadałem się za tym, aby ich skazywać na śmierć. Karałem ich często po wszystkich synagogach, aby ich zmusić do wyrzeczenia się wiary. Tak bardzo ich nienawidziłem, że prześladowałem ich nawet w obcych miastach. I w tej sprawie właśnie Szaweł jechał do Damaszku. Chciał wyłapać tam chrześcijan i przyprowadzić ich do Jerozolimy, żeby tutaj zostali osądzeni i skazani za bluźnierstwo. Kiedy już był niedaleko Damaszku, na jego drodze stanął zmartwychwstały Chrystus. Pod wpływem tego spotkania Szaweł przewartościował całe swoje życie i z wroga chrześcijan stał się jednym z nich. Jest w tej historii pewien istotny szczegół. Kiedy Szaweł leżał obalony na ziemię, usłyszał od Jezusa: wstań, idź do Damaszku, a tam ci powiedzą wszystko, co Bóg zamierzył wobec ciebie. Jezus odesłał Szawła do Damaszku. Do jakichś ludzi. Przecież mógłby sam mu wszystko powiedzieć. Mógłby sam przywrócić wzrok Szawłowi, bo jak pamiętamy, od światłości, która zalała faryzeusza, utracił on wzrok. Jednak Jezus odsyła go do jakichś ludzi. Co to są za ludzie? To chrześcijanie. To Kościół. Jezus ewidentnie nie chce działać inaczej, jak tylko przez wspólnotę Kościoła. On już zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zesłał Ducha Świętego na apostołów. Przekazał więc swoją misję wspólnocie apostołów i ich następców, aby ją kontynuowali. I jak widzimy, Jezus respektuje porządek, który sam ustanowił. To wspólnota Kościoła w imieniu Jezusa wypełni wobec Szawła posługę, której potrzebuje. Jezus nie pozbywa się Szawła, ciągle jest z nim, jednak chce okazać mu swoją bliskość w Kościele i przez Kościół. Wspólnota chrześcijan będzie tym środowiskiem, w którym Szaweł, Paweł, będzie czuł bliskość Jezusa. Nawrócony faryzeusz nie pozostał sam. Jezus odesłał go do Kościoła.
Wszystko się rozpada i lecisz prosto w dół. Nie pomaga słuszna rada i potok mądrych słów. Kiedy jesteś taki mały, że nikt nie widzi cię, pomyśl. myśl o tym, że jest ktoś, ktoś dla kogo liczysz się. Nie jesteś sam, nawet jeśli boisz się. Nie jesteś sam, ktoś przy tobie ciągle jest. Nie jesteś sam, nawet jeśli mówisz nie. Nie jesteś sam, on tak bardzo, bardzo, bardzo kocha cię. Kiedy rodzi się zwątpienie i wszystko traci sens, twego serca ciche drżenie mówi, boję się. Kiedy jesteś taki słaby, że wszystko zwala z nóg, pomyśl o tym, że jest ktoś, kto ukoi każdy ból. Nie jesteś sam, nawet jeśli boisz się. Jesteś sam, ktoś przy tobie ciągle jest. Nie jesteś sam, nawet jeśli mówisz nie. Nie jesteś sam, on tak bardzo, bardzo, bardzo kocha cię. Zgasną wszystkie światła i nie doczekasz dnia, pomyśl o tym, że jest ktoś, kto dla ciebie życie ma. Nie jesteś sam, nawet jeśli boisz się. Nie jesteś sam, ktoś przy tobie ciągle jest. Nie jesteś. Nawet jeśli mówisz nie, nie jesteś sam, on tak bardzo kocha cię. Nie jesteś sam, nie jesteś sam, nie jesteś sam.
Chrześcijanie znali Szawła jako wielkiego prześladowcy. Dlatego jego imię wzbudzało wśród nich strach i popłoch. Po spotkaniu z Jezusem niewidomy Szaweł został wprowadzony za rękę do miasta. Tam przyszedł do niego Ananiasz. Paweł tak o tym opowiada. W Damaszku Ananiasz, człowiek pobożny i żyjący zgodnie z prawem, o którym tamtejsi Żydzi dawali dobre świadectwo, przyszedł do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj. Natychmiast odzyskałem wzrok i zobaczyłem go, a on rzekł: Bóg naszych ojców już dawno cię wybrał, abyś poznał jego wolę, abyś zobaczył sprawiedliwego i usłyszał jego głos. Odtąd będziesz jego świadkiem wobec wszystkich ludzi, mówiąc o tym, co zobaczyłeś i usłyszałeś. Dlaczego jeszcze się wahasz? Wstań i przyjmij chrzest. Wezwij Jego imię, aby oczyścić się z grzechów. Szaweł został nazwany przez Ananiasza bratem i został rzeczywiście jak brat przyjęty. Pamiętamy, że był prześladowcą, a teraz stał się bratem. Takie było pierwsze doświadczenie Kościoła, jakie miał Szaweł. Został uznany za brata. To jest nasze zadanie i nasz przywilej. Zadanie, byśmy byli dla siebie braćmi, także dla tych, którzy błądzą, którzy są grzeszni i słabi, a przywilej, że jesteśmy rzeczywiście braćmi i siostrami, dziećmi jednego Boga, wspólnotą pielgrzymów. Bardzo nam dziś potrzeba tego doświadczenia prawdziwego braterstwa, nie tylko podczas pielgrzymki, nie tylko w małych wspólnotach. Brakuje nam tego doświadczenia na co dzień, także w wielkich parafiach, wspólnotach i na co dzień, a może przede wszystkim poza świątyniami. Braterstwo było pierwszym darem Chrystusa dla Szawła, pierwszym darem, jaki Szaweł otrzymał w kościele. Drugim było odzyskanie wzroku. Jezus mógł uzdrowić Szawła sam, ale chciał, aby to zrobił Ananiasz. Bo Jezus dziś uzdrawia w kościele i przez sługi kościoła. Szaweł, będąc we wspólnocie kościoła, odzyskał wzrok. Uzyskał możliwość widzenia, otrzymał jakby nowe oczy, które widziały więcej niż przed spotkaniem z Jezusem. Teraz Szaweł jako wierzący zyskał nową perspektywę widzenia. Widział inaczej, poznał prawdę. Trzecim darem dla Szawła był chrzest. To naturalna konsekwencja i następstwo wiary. Uwierzył, więc mógł przyjąć chrzest, stać się kimś nowym, dzięki doświadczeniu owoców męki i zmartwychwstania Jezusa. Przyjął chrzest znowu we wspólnocie Kościoła, by już na zawsze do tej wspólnoty należeć. Nie mógł pozostać sam, jak samotny rycerz toczący prywatną wojnę. Szaweł, jak każdy z nas, potrzebował wsparcia wspólnoty, potrzebował darów, które Bóg nam przekazuje we wspólnocie Kościoła. W liście Porta Fidei papież Benedykt XVI napisał: bez liturgii i sakramentów wyznanie wiary nie byłoby skuteczne, gdyż brakowałoby mu łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan. My, chrześcijanie, potrzebujemy Kościoła, który wspiera naszą wiarę i stwarza jej warunki pięknego rozwoju. Dzięki darom, które Bóg zostawił w Kościele, nasze wyznawanie wiary jest wspierane i okazuje się skutecznie misyjne, bo przestaje być tylko naszym prywatnym wyznaniem, ale jest wsparte łaską Bożą, staje się skutecznym narzędziem w ręku Pana Boga, by dotrzeć do innych z dobrą nowiną o Jezusie. Liturgia i sakramenty to są te dary, które Bóg nam ofiaruje w Kościele. Szaweł, Paweł został wielkim apostołem Chrystusa w Kościele, przez Kościół i dla Kościoła. Misja Pawła nie istniała poza Kościołem. Wspólnota Kościoła była Pawłowi potrzebna, aby go zaakceptowała jako apostoła i potwierdziła prawdziwość Ewangelii, którą Paweł głosił. Dlatego właśnie Paweł spotykał się z Piotrem i z innymi apostołami, aby potwierdzili, że to, co Paweł głosi, jest autentyczną Ewangelią Jezusa Chrystusa. Raz jeszcze przytoczmy słowa papieża Benedykta XVI. Kredo, które wyznajemy podczas niedzielnej mszy świętej, chroni nas przed niebezpieczeństwem wiary w innego Boga niż ten, którego objawił nam Jezus. Kościół tego pilnuje. Widzimy, jaka jest wola Jezusa. Kościół jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii i to Kościół ma za zadanie strzec prawdziwości nauczania chrześcijańskiego. To Kościół jest odpowiedzialny za prawdziwe wyjaśnianie prawdy wiary. To Kościół ma prawo i obowiązek udzielać sakramentów świętych. Jezus odesłał Pawła do Kościoła. Tam ci powiedzą, co masz czynić. My jesteśmy tak samo przez Pana Jezusa odesłani do Kościoła. We wspólnocie Kościoła nauczyliśmy się modlitwy pańskiej, Ojcze nasz. I zgodnie z poleceniem Jezusa modlimy się Ojcze nasz, a nie Ojcze mój. Nie jesteśmy jedynakami Boga, ale mamy wielu braci i wiele sióstr. Dlatego w Kościele mówimy w liczbie mnogiej. Kryje się za tym ważna myśl. Dzięki tej wspólnocie i w niej moja wiara żyje i może wzrastać. Jeśli odejdę z Kościoła, opuszczę tę wspólnotę, a mogę to uczynić w różny sposób, na przykład zaniedbując niedzielną przeświętą, moja wiara stanie się iskierką, która odpadła od wielkiego ogniska. Czy przetrwa sama? Lubię wspominać pewne wydarzenie z rekolekcji dla młodzieży w Beskidzie Wyspowym. Takie doświadczenie przeprowadziliśmy z młodymi ludźmi. Każdy z uczestników otrzymał małą zapaloną świeczuszkę, taki zwykły podgrzewacz. Następnie wyruszyliśmy w drogę, a był to spacer po górach. Trzeba więc było patrzeć pod nogi. Zasada była jasna. Jeśli komuś ta świeczka zgaśnie, nie może użyć zapałek, żeby ją znowu zapalić. Dozwolone natomiast było odpalanie swojej świeczki od świeczki kogoś innego. Wszystko było łatwe, dopóki wosk się nie rozpuścił i aluminiowe naczynko nie stało się gorące. Ale jak utrzymać gorącą świeczkę i iść z nią tak, żeby rozpuszczony wosk nie zalał palącego się knotka? Jak łatwo się domyślić, raz po raz świeczki gasły. Kiedy doszliśmy do celu, zapytałem, komu świeczka nie zgasła ani jeden raz? Nie było takiej osoby. Wszystkim uczestnikom świeczki zgasły przynajmniej jeden raz. Tymczasem wszyscy donieśli światło do celu. Jak to się stało? Pojedynczo nikomu by się to nie udało, ale we wspólnocie jedni drugim mogli pomóc ocalić płomień. I rzeczywiście, jeden odpalał od drugiego. Zawsze ktoś miał płonącą świeczkę i zawsze ktoś potrzebował pomocy, by odpalić od niego swoją. Na tym polega Kościół. Dlatego naszej wierze jest on potrzebny. Potrzebujemy siebie nawzajem, bo pomagamy sobie w wierze. Jak pisał papież Benedykt, cytując katechizm Kościoła, każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary innych. I jeszcze jeden przykład. Leszek Dokowicz, operator kamer i producent filmów dokumentalnych, w swoim świadectwie o tym, jak zrozumiał, że za sceną techno stoją sataniści, opowiadał między innymi taką rzecz. Uciekając z Dortmundu, jechał pociągiem relacji Berlin-Gdynia. W drodze cały czas towarzyszył mu strach i obawa o własne życie. Nagle, kiedy pociąg się zatrzymał, wszystko się uspokoiło. Była to granica niemiecko-polska. Wtedy jeszcze wiązało się to z kontrolą paszportową. Dziś to przeżywamy inaczej. Dlaczego nagle przestał się bać? Dlaczego odczuł, że tutaj moce złego mają tak ograniczone możliwości? Sam mówił o tym, że zrozumiał, iż wjeżdża w omodloną ziemię, do kraju, w którym setki tysięcy ludzi codziennie przyjmują Pana Jezusa w Eucharystii, gdzie miliony ludzi trzyma w ręku różaniec, gdzie ludzie oddają się pod opiekę Matki Bożej. Dotarło więc do niego, czym jest żyjący Kościół i jaką ma moc ta wspólnota wierzących. Podczas mszy świętej, po Ojcze Nasz, kapłan odmawia modlitwę o pokój. Jest w niej takie zdanie. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wiarę swojego Kościoła. Wyznajemy w tej modlitwie to właśnie, że wiary Kościoła Jezusa Chrystusa nie może pokonać diabeł, bramy piekielne go nie przemogą. Nawet jeśli my, członkowie Kościoła, błądzimy i grzeszymy, Kościół, nasza Matka, o nas się troszczy, o nas zabiega, modli się za nas, ciągle chroni i prowadzi do Boga. No i jak tu nie być Bogu wdzięcznym za Kościół?